Patent na sternika.
Witam Państwa, dobry wieczór, Anna Rębas. Zanim opowiem Państwu o zatopionych skarbach z MS Piłsudski, na chwilę jeszcze zostańmy w Szkole Morskiej w Nowym Porcie. Uczniowie tej szkoły po raz pierwszy mogli porozmawiać o przygotowanych dla nich ofertach pracy z przedstawicielami firm branży morskiej. Targi morskie odbyły się na terenie szkoły w ubiegłym tygodniu. Zapraszam teraz Państwa do Szkoły Morskiej przy ulicy Wyzwolenia w Gdańsku, o co pytali młodzi uczniowie i jakie warunki muszą spełniać, by znaleźć pracę na morzu.
Jestem Małgosia Purmaniak z Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku i jestem aktualnie w czwartej klasie nawigacji.
Jestem Katarzyna Owczarek i też jestem czwartej nawigacyjnej.
Dużo się dzieje, bo mamy targi na terenie szkoły. Wykształcenie, jakie dostajemy z samej szkoły średniej, jest w sumie opłacalne do pracy od razu, dlatego takie targi się tu odbywają. Pracę znajdujemy zazwyczaj na statkach. Możemy albo szukać jej od razu po szkole, albo możemy kontynuować naukę jeszcze na wyższej szkole morskiej, na przykład w Gdyni na nawigacji, też morskiej, i stamtąd mieć jeszcze więcej wypływanych godzin.
Dzięki tym targom mamy nadzieję, że coś znajdziemy, po prostu jakąś praktykę, może na ferie zimowe albo na lato już.
Dąbrowski Ryszard, Zespół Szkół Morskich w Gdańsku, dyrektor szkoły.
I jedna i druga strona, czyli pracodawcy i uczniowie, są zachwyceni, zadowoleni, szczęśliwi, że trafili na siebie tutaj i że pan to wszystko zorganizował.
No i świetnie, bo chodzi o to, żeby spotkał się popyt z podażą i w tym kierunku idziemy, tak żeby jedna strona i druga była zadowolona. Firmy szukają marynarzy wachtowych, motorzystów wachtowych, a my tych motorzystów i tych marynarzy kształcimy i naprawdę kształcimy w Polsce bardzo dobrze. Kształcimy zgodnie z wymogami Międzynarodowej Konwencji dotyczącej wyszkolenia marynarzy, pełnienia wacht i wydawania dyplomów, tak zwanej konwencji STCW. Jesteśmy morską jednostką edukacyjną, czyli certyfikowanym ośrodkiem szkolenia marynarzy i myślę, że na całym świecie już takich szkół jest coraz mniej. Te targi akurat są u nas w szkole pierwszy raz, bo zawsze gdzieś wychodziliśmy na zewnątrz na targi, tym razem zorganizowaliśmy je w szkole, po to, żeby uczniowie też mogli w szkole zapoznać się z ofertą pracodawców. Tutaj głównie mamy członków i przedstawicieli takiego związku firm żeglugowych i rekrutujących, APMAR-u.
Piotr Masny, dyrektor zarządzający Marlow Navigation Poland, a jednocześnie wiceprzewodniczący Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych APMAR.
Nie ma pan tremy przed taką właśnie publicznością? Nie. Młodzi marynarze, którzy za chwilkę wyjdą na rynek i będą do pana drzwi pukać.
Nie mam tremy, bo to jest spotkanie wieńczące serię takich spotkań. Byliśmy w Świnoujściu, w Kołobrzegu, w Darłowie, teraz jesteśmy w Gdańsku. Przesłanie jest generalnie takie, że wybrali zawód, który jest potrzebny, którego na pewno nie zlikwiduje sztuczna inteligencja i w którym można zarobić dobre pieniądze, jeżeli się wie, jak to zrobić. I my im chcemy pokazać, jaką drogę kariery wybrać, tak, żeby ten cel osiągnąć.
Jednej rzeczy pan nie wymienił, że to bardzo ciężki i niebezpieczny zawód.
Nie, pani, ten zawód wykonywał mój ojciec, wykonywałem go ja. Uczniem tej szkoły jest teraz mój syn, więc też go będzie wykonywał. Wiele się zmieniło. My często patrzymy na zawód marynarza z perspektywy Józefa Konrada.
Albo tragedii Heweliusza.
Ale to już są zupełnie inne realia. Te standardy bezpieczeństwa już są tak szeroko stosowane. Ciężko ich nie spełniać, tak? Wiele się zmieniło. Na pewno jest to zawód związany z poświęceniami, no bo to jest rozłąka z rodziną. To też się zmieniło. Teraz mamy kontrakty nawet dwutygodniowe, dwa tygodnie na dwa tygodnie. Ja zaczynałem od 9-miesięcznych kontraktów swoją karierę na morzu, więc to jakby to wszystko ewoluuje.
Na Pomorzu Zachodnim jeszcze są 4 takie szkoły, które kształcą w tych zawodach technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, bo to nie chodzi o to, żebyśmy razem tworzyli pomiędzy szkołami konkurencję, ale w tamtych szkołach wymyśliliśmy, że też zrobimy takie targi, żeby uczniowie z tamtych szkół też mogli skorzystać, bo tak naprawdę to tych absolwentów w tych zawodach morskich, którzy kończą szkołę, to jest około 300-400, czyli tak naprawdę niedużo, więc rynek tak naprawdę bez problemu pewnie ich by wchłonął. To jest nie tylko dla naszych uczniów, ale także i dla rodziców, też nauczyciele pewnie mogą z tego skorzystać, natomiast w drugiej sali mamy wystawców i młodzież, która tutaj już bezpośrednio rozmawia face to face z żywym organizmem i na pewno może się dużo dowiedzieć. I nie ograniczamy się tylko do tych zawodów stricte marynarskich, ale też mamy zawody technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i marynarzy, magazynier, logistyk, ale też hotelarstwo, które ukierunkowujemy też na morze. Przecież mamy też ogromne zapotrzebowanie na tych hotelarskich poziomach statków.
Aneta Dudziak z firmy Polish Marine Management z Gdyni. Ja jestem zaskoczona, jest tak dużo chętnej młodzieży do wypływania. Przede wszystkim młodzież pyta o możliwość bywania na krótkie kontrakty, co oczywiście też mamy w ofercie. Dużo osób z pokładu pyta się o pracę, ale też z maszyny. Jeśli mogę zasugerować młodzieży, idźcie też do maszyny. To jest bardzo fajna praca, to nie jest takie trudne, jak sobie wyobrażacie. Zachęcam. Nie bójcie się, bo to jest tylko w waszych głowach. Kolejne targi są też w Gdyni. 11 grudnia i pytajcie się o pracę, nie bójcie się tego, przychodźcie do firm, przede wszystkim też pytajcie się o pracę bez doświadczenia, też są takie firmy, do nas również zapraszamy.
Praca to jedno, a zarobki to drugie. Zwracacie uwagę pewnie też na to, ile za tą pracę zarobicie.
Początkowo to nie jest najistotniejsze, no bo trzeba najpierw mieć jakiś, że tak powiem, zasób pracy, żeby mieć jakieś te właśnie miesiące wypływane. Początkowo na to się jakby nie zwracamy uwagi tak bardzo. Jeżeli coś tam będzie, to zawsze miło, choć zawsze początkowo to nie jest najważniejsza rzecz.
Zaczynamy od wakacyjnej pracy. Na tą chwilę bierzemy szczególnie do działu hotelowego.
A co ci młodzi uczniowie muszą zrobić, żeby właśnie na takie praktyki się załapać?
No mamy tutaj taki wykaz dokumentów, które są potrzebne do tego, aby w ogóle móc się ubiegać o pracę na statku. Więc w pierwszej kolejności muszą być zrobione wszystkie certyfikaty, takie podstawowe, taki kurs integrowany 4 w 1, do tego kierowanie tłumem, ochrona statku, książeczka żeglarska oraz świadectwo zdrowia wydane przez lekarza wyznaczonego przez Urząd Morski. No i ponieważ nasze statki pływają na morzach międzynarodowych i mamy bardzo dużo osób spoza Polski, no to język angielski musi być w stopniu komunikatywnym. Jeżeli te wszystkie warunki są spełnione, to wtedy nasi tutaj absolwenci wyjeżdżają na takie statki.
To jest ogólnie odwzorowanie mostka nawigacyjnego. My jesteśmy właśnie profil nawigacji morskiej, mamy wszystkie mapy, mamy monitory, które nam pokazują rzeczywiste warunki, mogą się zdarzyć na morzu. Może być na przykład w obszarach podbiegunowych, możemy mieć nagle śnieżyce, możemy mieć tam wiatr, duże fale, kilka metrów oraz możemy mieć również góry lodowe. O, tam jednak trzeba mieć z tyłu głowy na morzu, że to jest prawdziwy statek, odpowiadamy za życie ludzkie jednak nawigatorzy. Na nas spoczywa ten obowiązek taki bezpieczeństwa statku.
Dlaczego chcieliście być marynarzami? No bo w końcu chyba takimi marynarzami już będziecie w przyszłości.
Od zawsze ciągnie mnie do morza. Chcę na tym spędzić całe swoje życie po prostu. Kocham morze, kocham statki. Dziadek również we mnie trochę zagnieździł tą pasję. Pływał na statkach dokładniej chłodnicowych około 10 lat. Zawsze mi opowiadał, jak tam jest na statku. Zawsze opowiadał mi, z czym to się wiąże. Jest duże ryzyko, odpowiedzialność, ale jest to coś innego niż jednak praca na lądzie.
Miłość do morza. Od zawsze byłem zakochany w morzu. Też przez wujka zacząłem żeglować. To też jestem żeglarzem, no to jednak jak człowiek się zakocha w morzu, nie pójdzie na ląd.
Szukałbym jakiejś pracy na wakacje, ale mam dosyć taki problem, że kończę 18 lat w połowie wakacji i patrzę, czy jakaś firma oferuje jakieś takie kontrakty, które pozwalają mi tylko na pół wakacji iść, tak żebym zdążył do szkoły.
Gdzie chciałbyś aplikować? Bo te informacje tam powinny być zawarte. To czy jesteś z pokładu, czy jesteś z maszyny, tak? Jakie są twoje oczekiwania? Kiedy jesteś gotowy do zamustrowania? Tam powinny być twoje wszystkie dokumenty morskie, które tutaj w szkole między innymi są wyrabiane. Pewno 18 rok życia skończony, to jest wymagane, jeżeli chodzi o pracę na morzu i to jest warunek konieczny do spełnienia.
Trzy kluczowe pytania, takie najważniejsze właściwie dla młodych ludzi, czyli jakie warunki muszą spełnić, jakie pieniążki za to dostaną i jak długo ich nie będzie w domu.
Szymon Jęczmiński, trzecia nawigacyjna. Jest to duże ułatwienie, zdecydowanie. Szukanie tego samemu w internecie jest zdecydowanie problematyczne, ponieważ próbowałem. A dzięki tym targom po pierwsze mam kontakt bezpośrednio z firmami, a po drugie na samych targach jest serwis szukania pracy morskiej, który jest świeżo co założony.
Specjalnie dla uczniów wyszczególniliśmy osobną zakładkę praktyki morskie, gdzie na dzień dzisiejszy mogą wyświetlić sobie wszystkie praktyki firm, które z nami współpracują i które między innymi dzisiaj są tutaj na targach pracy.
Trzymam kciuki za młodzież. Fajnie, że przyszli w takiej ilości. Bardzo fajnie się na to patrzy. Też mam dzieci w podobnym wieku, więc fajnie, że są szkoły i są pedagodzy, którzy motywują tą młodzież do takiego odważnego kroku do przodu.
Jak ten rynek pracy marynarza wygląda w Polsce?
Ten rynek pracy jest bardzo duży, ponieważ marynarz zawsze będzie potrzebny, nawigator, mechanik. Zwykły marynarz zawsze będzie potrzebny. Zawsze będzie miejsce dla nas, żeby pracować na tym morzu.
Dużo bardzo jest pracodawców tutaj, bardzo interesująco opowiadają.
To jest całkiem ważna rzecz i też fajna ze strony dyrekcji, że my możemy już się w etapie nauki zapoznać z ofertą pracy na morzu. W jakie kierunki też dokładnie możemy, na jakie statki, do jakich firm, na jakie akweny również. Czy to są krótkodystansowe, czy to są transoceaniczne.
Kamińska Agnieszka reprezentuje firmę Matrix Poland. Ponieważ moja firma akurat zajmuje się zatrudnianiem młodych ludzi na statki roropasażerskie, dlatego warunkami, jakie należy spełnić, żeby zostać marynarzem u nas w firmie, jest posiadanie kilku certyfikatów, czyli są to podstawowe certyfikaty STCW. Następnie każdy marynarz musi posiadać świadectwo zdrowia, które jest wydane przez odpowiedniego lekarza, lista lekarzy jest na stronie Urzędu Morskiego. Następnie musi posiadać polską książeczkę żeglarską. Kierowanie tłumem to jest kolejny certyfikat oraz certyfikat, który nazywa się ochrona statku. No i oczywiście takim warunkiem koniecznym również jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Co najmniej dlatego, że na naszych statkach zatrudniamy ludzi z całej Europy. Jeżeli chodzi o zarobki, przynajmniej w naszej firmie one oscylują w granicach od 3000 euro do nawet 4000 euro. Mówimy tutaj o dziale hotelowym. Jeżeli chodzi o działy maszynowe, pokładowe i o wyższe stanowiska, to już są o wiele wyższe kwoty. Jeżeli chodzi o długość kontraktów, to w naszej firmie można wypływać albo na 8 tygodni, albo na 2 tygodnie.
Patent na sternika.
Ta publikacja odkrywa kulisy powstania MS Piłsudski i MS Batory, dwóch bliźniaczych transatlantyków, które w latach 30. XX wieku stały się symbolami nowoczesnej Polski. Zbudowane we włoskiej stoczni w Monfalcone imponowały wielkością, elegancją i śmiałymi rozwiązaniami technicznymi. Były statkami zaprojektowanymi nie tylko po to, by przewozić setki pasażerów, lecz także po to, by reprezentować kraj na oceanach świata jako pływające ambasady naszej kultury, stylu i aspiracji dynamicznie rozwijającego się państwa. Kilka dni temu, 26 listopada, dokładnie w 86. rocznicę zatonięcia polskiego transatlantyku MS Piłsudski, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprezentowało publikację, która przywraca pamięć o tych symbolach minionej epoki w sposób godny ich legendy. Publikacja pod redakcją Patryka Kleina opowiada o powstaniu obu statków, ich pierwszych rejsach na prestiżowej linii Gdynia-Nowy Jork, o wojennych zawirowaniach, które wystawiły je na najtrudniejsze próby oraz o powojennej legendzie MS Batory. Dzisiaj krótka rozmowa z autorem wspaniale wydanej publikacji Patrykiem Kleinem, ale do tematu będziemy wracać w kolejnych audycjach morskich.
Patryk Klein, kierownik działu historii żeglugi i handlu morskiego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. To jest efekt i pracy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku przy takim dwuletnim projekcie badawczym na temat strat wojennych i w tej książce dzielimy się wynikami na temat tych strat i zaprosiliśmy autorów zarówno z zewnątrz, jak i z muzeum, aby odkryć nowe fakty na temat i Piłsudskiego, i Batorego, które dzisiaj nazywamy potocznie bałtyckimi bliźniakami. I jest to katalog zbiorów kultury materialnej po naszych transatlantykach, które znajdują się w naszym muzeum, które i ten katalog ma jakby zapowiadać nową wystawę, którą planujemy na przyszły rok, na czerwiec 26 roku.
Ale powiem panu szczerze, że listopad minął mi, jeśli chodzi o sprawy morskie, pod hasłem Heweliusza. Wyszły filmy, wyszły podcasty, zainteresowaliśmy się ponownie tą tragedią. Dobrze było na koniec listopada znaleźć jakiś optymistyczny akcent, a to jest bardzo optymistyczny akcent, bo to były statki Piłsudski i Batory, które, tak jak piszecie w nazwie, opowiedziały Polskę światu. Dlaczego pan chciał opowiedzieć tę historię nam?
W 2009 roku, gdy obchodziliśmy 70. rocznicę zatonięcia statku MS Piłsudski, dyrektor Jerzy Litwin poprosił mnie, abym zorganizował wystawę poświęconą temu statkowi. To była pierwsza monograficzna wystawa, która opowiedziała o losach tego statku. Podczas uroczystości otwarcia brytyjskie towarzystwo MS Piłsudski Society przekazało nam bardzo duży zbiór zabytków, które były związane z tym statkiem. I tak naprawdę rozpoczęliśmy budowę kolekcji, które były poświęcone tym transatlantykom. Ja wtedy jeszcze jako dosyć młody pracownik dopiero zapoznawałem się z historią tej jednostki, ale jak zobaczyłem, że data wodowania statku 19 grudnia pokrywa się z datą moich urodzin, to już wiedziałem, że liczby nas w jakiś sposób połączą. I przyznam, że dużą część mojej pracy zawodowej poświęciłem na badanie historii obu tych jednostek, czyli i Piłsudskiego, i Batorego. No i im więcej się wie na jakiś temat, tym więcej można postawić pytań i te pytania są coraz bardziej zasadne i właśnie jednym z takich pytań było to, co się stało z wyposażeniem jednostki, które zostało zdjęte w 1939 roku w Newcastle, gdy statek został przekazany Brytyjczykom, bo tego tematu nigdy nikt nie podniósł i...
Aż dziwne, prawda? Bo historia statków jest znana od początku ich wybudowania aż do zezłomowania w przypadku Batorego i zatonięcia w przypadku Piłsudskiego. Natomiast ta historia, o której pan mówi, tego wyposażenia, może interesowała naukowców, ale nikt się tym nie zajmował.
Tak to wygląda. Dlatego podjęliśmy się tej pracy i nawet miejsca, które odwiedziliśmy, ludzie, z którymi rozmawialiśmy, nam potwierdzali, że jesteśmy pierwszymi ludźmi z Polski, którzy faktycznie szukają tych dokumentów, a tak naprawdę, aby poznać historię tych jednostek, to takie miejsca jak Triest, Monfalcone, Nowy Jork, Newcastle trzeba odwiedzić, aby dotrzeć do kluczowych źródeł.
Ale zanim odwiedziliście te miejsca, musieliście działać zgodnie z jakimiś dokumentami. Musieliście odnaleźć jakieś umowy ubezpieczenia, chociażby coś takiego. Gdzie to wszystko było? Jak na to natrafiliście?
Sprawa wygląda w ten sposób, że wszyscy historycy, maryniści, czy znawcy tematu, czy pasjonaci wiedzieli, że statek był bardzo bogato wyposażony. Te pojęcie, że statki były ambasadorami polskiej kultury, nie wzięło się znikąd. Lech Niemojewski, który pracował nad designem tych jednostek, wydał katalog, w którym opisał, jakie dzieła sztuki znalazły się na statku MS Piłsudski. Niestety tylko mała część tych dzieł jest reprodukowana, natomiast mieliśmy ogólny zarys tego, jakie nazwiska pracowały, nad jakimi dziełami sztuki i czego nam tak naprawdę dzisiaj brakuje. I my na początku zrobiliśmy takie wstępne rozpoznanie w archiwach polskich. Mówię wstępne, bo samych teczek poświęconych Galowi czy transatlantykom w Polsce jest blisko 4000 i mówimy tutaj tylko o takich zespołach. Jednej osobie nie starczyłoby życia, żeby to dokładnie przejrzeć. I my, jakby badając historię tych jednostek, zdaliśmy sobie sprawę, że te dzieła sztuki nigdy nie wróciły do Polski. No i tak rozpoczął się ten program. Jakby napisaliśmy wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oni nam to zaakceptowali, wspomogli nas dosyć dużą kwotą i tak rozpoczęliśmy ten program dwuletni.
I gdzie w takim razie znajdowaliście te rzeczy? Gdzie one się znajdowały w momencie, kiedy Piłsudski został przebudowany na statek wojenny? To było chyba w stoczni brytyjskiej, prawda?
Statek został przebudowany w Newcastle, w stoczni w Newcastle i wiedza powszechna mówiła o tym, że dzieła sztuki zostały ze statku zdjęte podczas jego przebudowy i zdeponowane w stoczni. Natomiast co się z nimi stało, to już było tak naprawdę tylko i wyłącznie legendą. Było bardzo dużo różnego rodzaju hipotez, które mówiły o tym, co się z tymi dziełami sztuki stało. Pierwsza hipoteza była taka, że faktycznie te dzieła sztuki zostały zdjęte i że zostały one zniszczone podczas nalotów Luftwaffe, podczas zawieruchy wojennej. Druga hipoteza była taka, że Polacy, będąc po drugiej stronie żelaznej kurtyny, tak naprawdę nie mieli możliwości, żeby te dzieła sztuki odzyskać. No i tak naprawdę chyba ta trzecia, którą nam się też udało rozwiać, to taka, że te dzieła sztuki faktycznie nie zostały zdjęte ze statku, tylko zostały zdeponowane do ładowni statkowej i że statek miał je targać ze sobą przez pierwszy okres wojny. Ta hipoteza się wzięła stąd, że to się dokładnie stało z Batorym. Natomiast jakby późniejsze źródła pokazały, że ta historia Piłsudskiego była troszkę inna.
Mówił Patryk Klein, kierownik działu historii, żeglugi i handlu morskiego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jak Państwo słyszeliście, MS Piłsudski należał do najwyższej klasy ówczesnych liniowców. Łączył nowoczesną technikę z wystrojem zaprojektowanym przez czołowych polskich artystów, architektów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików oraz projektantów tkanin, dywanów i rzemiosła artystycznego, ale o tym opowiem już w kolejnej audycji. Dodam tylko, że matką chrzestną publikacji została pani Elizabeth Skrabonia, córka Janiny i Kazimierza Koszarskich, którzy poznali się właśnie na pokładzie MS Batory. Historia ich miłości stała się motywem przewodnim jednego z esejów zawartych w książce o wymownym tytule Batory nas ukołysał. Najciekawsze informacje o zaginionych dziełach sztuki z Piłsudskiego z kolei zaprezentuję Państwu w następnych audycjach już za 2 tygodnie. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Anna Rembas.
Patent na sternika.